Pragniemy zatem jeszcze raz serdecznie powitać wszystkie panie, a szczególnie naszego gościa, panią dr Wandę Pułtawską. Jest nam niezmiernie miło, że możemy w tak kobiecym gronie się spotkać. Zanim może oddamy głos pani doktor.
Tak, jeżeli możemy, zanim oddamy głos pani doktor, chcemy w ogóle powiedzieć kilka słów o tym, kim jesteśmy, kto jest organizatorem tego spotkania. Pozwolicie panie, że usiądziemy, żeby nie było tak bardzo oficjalnie, jeśli możemy pani doktor jeszcze chwilkę zająć. Więc chcielibyśmy bardzo podziękować pani doktor za obecność, za przyjęcie zaproszenia.
Kim jesteście?
Już. Więc istniejemy od 3 lat. Nasza fundacja zainicjowana została tutaj właśnie u ojców dominikanów warsztatami dla kobiet. Zostałyśmy zachęcone przez jednego z ojców dominikanów, bo bardzo chciałyśmy pracować na rzecz kobiet. Jesteśmy psychologami obydwie, mamami, żonami. I tak zrodził się pomysł zorganizowania warsztatów. Na początku tylko warsztatów dla kobiet zamężnych, później dla kobiet niezamężnych. Aż w końcu stwierdziłyśmy, że chcemy pracować po prostu dla kobiet. I stąd też obecność naszego szanownego gościa, pani doktor. Ja nie będę przedstawiała, bo wszyscy znają panią doktor, więc nie będę tego robiła tak oficjalnie. Pozwoli pani doktor, że zacytuję. Zacytuję panią doktor sprzed kilku lat. Napisała pani kiedyś: niejednokrotnie proszono mnie o wykład na temat kobiety, jej zadań, powołania, roli w rodzinie i społeczeństwie. Takie tematy można by mnożyć niemal w nieskończoność. Tym razem chciałabym więc podzielić się u schyłku życia moim doświadczeniem. I właśnie dzisiaj chciałybyśmy zaczerpnąć z pani doświadczenia jako kobiety, z pani doświadczenia jako matki i z pani doświadczenia jako żony. Chciałybyśmy dowiedzieć się, dlaczego kobiecie trudniej być człowiekiem. Chciałybyśmy też zaczerpnąć z pani kobiecej mądrości, po prostu z pani życia. Zanim to jednak zrobimy i przekażę pani ten mikrofon, chciałybyśmy też, i o tym rozmawiałyśmy, i pani doktor wyraziła chęć zostania członkiem honorowym Rady Honorowej naszej fundacji. Więc w imieniu naszej fundacji mam zaszczyt powołać panią doktor Wandę Pułtawską na członka Rady Honorowej Fundacji Twórcza Kobieta w uznaniu za dotychczasowe zaangażowanie i realizację wartości wpisujących się w cele Fundacji Twórcza Kobieta, w szczególności poprzez promowanie wartości rodziny, małżeństwa i macierzyństwa, podejmowanie działań na rzecz uznania dla godności, piękna i dobra kobiet, niestrudzoną dbałość o nierezerwalność związku małżeńskiego i rodziny i zabudowanie światopoglądu świadomego macierzyństwa jako jednego z najcenniejszych przejawów twórczości kobiety. Pani doktor. I teraz już nie pozostaje mi nic innego, jak przekazać głos pani doktor, żeby nie przedłużać już więcej. Życzymy miłego wieczoru.
To witam wszystkie panie i dołożę do tego, jakie mam doświadczenie, jeszcze dodatkowe wiadomości. Mianowicie ja jestem lekarzem i na dodatek specjalnością psychiatrii i 60 lat prowadzę 2 poradnie, 2 poziomy. Młodzieży trudnej i małżeństw trudnych. Wobec tego moje doświadczenie, nie chodzi o moje doświadczenie, jaka jestem jako żona i matka, tylko o to, co ja zobaczyłam przez te 60 lat, rozmawiając z setkami kobiet, matek i nie tylko, bo dziewcząt też. Ale cofnę się jeszcze wcześniej. Mianowicie mam takie doświadczenie, jakiego żadna z was nie ma i mam nadzieję nigdy nie będzie miała. ale co mi dało wgląd nie tylko w osobowość kobiety, ale wręcz też w duszę kobiety, ponieważ ja mam za sobą ponad 4 lata obcowania z ponad 300 kobietami bez minuty samotności. Mam obserwacje kobiet dzień i noc, zaledwie 4 młodsze ode mnie, wszystkie inne starsze, przez 4 lata. I powiem wam, można się bać kobiet. Są straszne. Więc chodzi o to, żeby pokazać kobiecie współczesnej, co ma robić, żeby zrealizować siebie jako człowieka pełnego, a nie tylko jako kobietę idącą za swoją własną osobowością, która jest złożona i trudna, a równocześnie jest jej zadana, bo każda kobieta ma siebie za zadanie. Co jest najważniejsze? Powiedziałabym 2 takie momenty, bym powiedziała wam. Przychodzi Archanioł Gabriel do dziewczyny z Nazaretu i ona mówi: oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa tego. A drugi moment, przychodzi Chrystus do przyjaciół, do domu, gdzie siedzą dwie siostry. Jedna się krząta, druga siada u stóp. I Pan Jezus jej mówi: Maria najlepszą cząstkę obrała. Kobieta ma być służebnicą i ma słuchać nauki Chrystusa. Kobiety realizują życie dalekie od służby i nie chcą służyć nikomu, przeciwnie. Są tej niby emancypacji, która chce rządzić, i zupełnie gubią swoją właściwą naturę. I kobiety wcale nie uczą się ze słów Chrystusa. Wyjątkowo tylko są takie katechetki, zakonnice, które czytają nauki, pisma, nauki, dokumenty Kościoła. Reszta się zadawala albo w ogóle nie czyta, albo czyta jakieś byle co. A życie jest jedno, nie można powtórzyć. Jest taka specyfika życia, że wszystko, co się stało, zostaje na zawsze. Cała przeszłość jest. I nikt nad nią nie ma władzy. Więc życie kobiety jest takie, jak od początku żyła jako dziewczynka, młoda kobieta, i potem aż do śmierci. I to wszystko idzie za nią, bo taka jest prawda. Pierwsza prawda to jest to, co Jan Paweł II powiedział o ludziach, nie tylko o kobiecie, że problemy osobiste człowieka rozwiązuje genealogia divina. Kobieta jest stworzeniem Bożym. Stworzeniem, a zatem całkowicie należącym do Stwórcy, który ją stworzył. Trzeba to odnaleźć i trzeba zrozumieć w takim razie, że fakt bycia kobietą jest nie wyborem, tylko losem i powołaniem. Żadna z was nie powiedziała: urodzę się dziewczynką. I któryś z was się może nie podobać to. Ja w pewnym okresie byłam najmłodsza w rodzinie, ja miałam różnych ciotecznych braci. Miałam taki moment, że mam zła, że nie jestem taka jak oni, bo oni skakali, a ja nie mogłam zeskoczyć z takiej wysokości, jak oni skakali. Jest problem przyjęcia płciowości mojej jako faktu, który nie ode mnie zależy, ale który mnie zobowiązuje i który mnie determinuje. Wybijcie sobie z głowy, że jakakolwiek kobieta może przestać być kobietą. I powiem jedno zasadnicze: przestańcie naśladować mężczyzn. Bo nie jest tak, że kobieta jest gorszym stworzeniem i ma to lepsze stworzenie mężczyzny naśladować. Nic nie zyskuje kobieta, naśladując mężczyzn, ponieważ nie rozwija w tym miejscu swojej kobiecości, swojego ja, który jest całkowicie, totalnie we wszystkim odmienny od mężczyzny. Nie ma nic podobnego. Natomiast jest tożsamość człowieczeństwa, ponieważ podobieństwo człowieka do Boga kryje się nie w płciowości, tylko w człowieczeństwie. Więc jest człowiekiem, kobieta tak jak człowiekiem jest mężczyzną, natomiast jest innym człowiekiem. I może być tak, że może być kobiecość nieludzka, nieczłowiecza. Ja właśnie przez te 4 lata zaznałam tam nieludzkiej kobiecości, okrutnej kobiecości. Do dzisiaj działają okrutne kobiety. Cały ruch feministyczny kobiet, które zabijają własne dzieci, głosują za tym, gardują za tym, to jest patologia, która jest planem diabła, który niszczy dzieło Boże. A kobieta jest dziełem Bożym. Tylko musi uznać swoją zależność od Stwórcy, przyjąć ją posłusznie jak dziewczyna z Nazaretu. Niech mi się stanie cokolwiek, co dla mnie wybrałeś, Panie. Bo płeć jest zarazem powołaniem. Musisz żyć jak kobieta, taka umrzesz i taką dojdziesz w wieczność, która od ciebie zależy. Stworzenie zostało stworzone przez Twórcę nie bez powodu. Tak katechizmowo mówimy, stworzył Bóg człowieka po co? Dlaczego? Dlatego, żeby się z Nim dzielić swoim szczęściem i miłością. Jest to nieprawdopodobny wymiar miłości Boga, który z miłości dla tej stworzonej osoby obdarza ją ciałem, ponieważ ciało pozwala człowiekowi partycypować w stwórczej mocy Stworzyciela. Przez ciało kobieta i mężczyzna mogą razem z Bogiem uczestniczyć w Jego dalszym stwarzaniu. Bo tak było, stworzył Adama i Ewę i koniec. Nie stwarza sam ludzi, tylko przy współdziale tych dwojga. I dlatego ciało ludzkie ma ogromne znaczenie jako ta rzeczywistość, dzięki której stworzenie partycypuje w mocy stwórczej Stworzyciela. Obdarowany człowiek wielokrotnie przez Boga z darami, które w każdym człowieku są. Dusza, ciało, życie tego ciała, kształt tego ciała, a więc kobiecość lub męskość i możliwość działania przez to ciało z Bogiem samym. Człowiek musi zrozumieć, jak bardzo jest obdarowany po to, żeby zrozumiał, że jego reakcja na to, co dostał, powinna być reakcją wdzięczności. Jest opisana taka scena w Ewangelii, kiedy Pan Jezus uzdrowił 10 trędowatych, a jeden wrócił podziękować. Chrystus pyta, a gdzie inni? Wszyscy ludzie obdarowani tak bardzo przez Boga, kto dziękuje za to, że jest, za to, że ma ciało, że ma kształt tego ciała i za to, że może tym ciałem współdziałać z Bogiem. Jan Paweł II uczył świat modlitwy chwalebnej i dziękczynnej, a ludzie, kobiety, modlą się, ale te modlitwy to są modlitwy nie tyle proszalne nawet, ile dyktujące. Zrób mi to, Panie Boże. A jak nie zrobi, no to przestają wierzyć w to, że Pan Bóg kocha, i w ogóle przestają wręcz wierzyć, że On jest. I zdają sobie sprawę z tego, że chcą dyktować Bogu zamiast służyć. O sobie Jan Paweł II powiedział: Servus servorum sum, jestem sługą sług. Przyszedłem nie na to, żeby rządzić, żeby służyć. Co z tego rozumieją kobiety? Przede wszystkim jest problem rozwoju. Oczywiście także to się odnosi do mężczyzny. Dzisiaj się mężczyzną nie zajmujemy. Musi się rozwinąć człowiek, bo jest w stadium rozwoju zarówno jego ciało, jak cała jego osobowość, bo człowiek, otrzymawszy duszę, dostaje przymioty tej duszy. Dostaje rozum, wolną wolę i sumienie, i ciało. I to się ma wszystko rozwijać, dojrzewać ku czemu? Ku pełni rozwoju, czyli ku podobieństwu do Boga, bo masz być na obraz Boga i ten obraz masz sobie realizować. Czyli cały proces dojrzewania ma jeden kierunek. Dojrzewanie do świętości. Która kobieta świadomie chce dojrzewać do świętości? Oczywiście są, ale nie stanowią większości kobiet. Większość kobiet zatrzymuje się na sobie. Słuchajcie, powszechna, nie powiem niepowszechny grzech, ale powszechna niedoskonałość kobiety polega na tym, że ona, mając takie skomplikowane wnętrze swojej psychiki, zatrzymuje się na sobie. Egocentryzm kobiet ma być tak, jak ona chce, jak ona myśli, bo ona ma takie wielkie przeżycia wewnętrzne, tyle uczuć, tyle reakcji, taka jest bogata w osobowości i kręci się koło tego. A Karol Wojtyła do młodych dziewcząt mówił: przeskocz siebie, nie zatrzymuj się nad sobą, bo nie ty jesteś celem swojego życia. Celem twojego życia jest niebo, zjednoczenie ze Stwórcą, z Bogiem kochającym. A więc musi być świadomość, skąd się wzięłam, po co jestem na tej ziemi, dokąd zmierzam. Skąd się wzięłam, to zobowiązuje mnie czwarte przykazanie. Ponieważ oni, ojciec i matka, partycypują w fakcie, że zaistniałam, ponieważ Bóg używa ciała ludzkiego do swojej działalności. I dlatego kobieta musi zrozumieć swoje ciało, ciało ludzkie. Ciało ludzkie z punktu widzenia faktów praktycznych jest doskonałe. Zdrowe ciało ludzkie jest doskonałe, a medycyna ma do zadania tylko ewentualnie poprawić, co się coś zepsuje, żeby ewentualnie udało się powrócić do pełnego zdrowia, co oczywiście nie zawsze się udaje. Tym niemniej nikt się nie może uczynić zdrowszym niż jest. Jak wygląda to zdrowe ciało kobiece? Na widok Ewy, jest scena z Księgi Rodzaju opisana, na widok Ewy Adam wydaje okrzyk zachwytu. Poprzedza fakt stworzenia Ewy stworzenia Adama. I jest wyraźna wypowiedź, że Adam, pierwszy człowiek, chodzi po raju i mówi, widzi Stwórca, że jest samotny. I o ile Adam jest stworzony wcześniej dla ziemi, dla świata, który Bóg przygotował dla ludzi, chodzi tam, nazywa zwierzęta, kwiaty i tak dalej, jak gdyby daje mu Pan Bóg do dyspozycji cały świat materialny. Adam stworzony dla materii ma za zadanie rządzić tą materią świata. A Ewa jest stworzona nie dla świata, tylko dla osoby Adama, żeby nie był samotny, zupełnie inne cele, inne możliwości, i niedalne do tego, żeby mogła to zrealizować. Kobiety w ogóle nie rozumieją tego zasadniczego przywileju. Są stworzone dla większych rzeczy, dla wspanialszych rzeczy, dla człowieka, który jest duchem, a Adam jest duchem, a on tylko dla świata materii. Już w tym nie widzą zasadniczej swojej roli. Ciało kobiety zbudziło zachwyt, cała osoba kobiety wzbudza zachwyt i ona, co ma człowiek, zarówno Adam jak Ewa, mają ciało. Ciało należy do świata materii. Materia stworzona jest przez Boga, cały świat natury, ziemia i wszystko, co jest na ziemi. Mówiliście przed chwilą, prawda? Stworzycie rzeczy widzialnych i niewidzialnych wszystkiego. Ta natura jest przez Boga ustawiona tak, że ma swoje prawa. To prawo, które powoduje, że na zimę korzenie, sok z drzewa schodzi do korzeni, a na wiosnę wraca. Prawo natury. Takie samo prawo natury ma wpisane w ciało, tę część ciała, która jest wyłącznie materialna. Ciało ludzkie jest materialne. Wobec tego są w nim prawa tej materii. Jakie? No dostaje człowiek, Ewa, mówimy teraz o ciele Ewy, dostaje narządy, które służą życiu, podtrzymują życie, o których dziewczyna młoda nic nie wie, w ciągu życia coś się dowiaduje, a czasem do końca życia w ogóle nie wie na przykład, jak działa tam trzustka, czy są narządy, które podtrzymują życie człowieka. Konieczne, ale człowiek nie ma nad nim żadnej władzy. Nikt z was tutaj nie rządzi, czy tak, czy inaczej działa w tkliwie wątroba, czy płuca. To się dzieje w organizmie człowieka. Więc kobieta ma części, których nie zna, ale ma wiedzieć o nich. Jest dalszy ciąg takich części, dzięki którym człowiek może poznawać świat. Części zwane organami zmysłowymi, oko, ucho, dotyk. Poznajesz świat dzięki temu, że to masz. Częściowo ma kobieta nad tym władzę, człowiek nad tym władzę może, powiedzmy, zamknąć oczy albo otworzyć. Ale nie może czego innego zrobić okiem, jak zobaczyć światło, bo ten narząd zmysłowy działa po linii reaktywności. Więc tu władza człowieka nad tą częścią ciała jest tylko częściowa. I wreszcie są narządy, które pozwalają działać człowiekowi. Cały szkielet, mięśnie, to już należy bardziej od człowieka, co będziesz robić. Skaczesz, czy chodzisz, czy biegasz. Możesz wybierać. Tu już człowiek ma władzę nad tymi częściami. I wreszcie są części, które Pan Bóg stworzył w człowieku dla siebie. Kobieta ma takie ciało, taką część ciała, które są dla Boga. Stworzyciel stworzył w niej część, w której będzie działać Jego stwórcza moc. Ja te części nazywam po Karolu Wojtyle, księdzu, który uczył tego dziewcząt, że ta część ciała kobiety, która służy dziecku, nazywał sanktuarium życia w kobiecie. Jest sanktuarium, a ona jest strażniczką tego sanktuarium. Ma służyć temu, co tu się będzie działo. Bo w niej będzie działał Bóg, ten sam duch, który powołał do życia Boga, Syna Bożego w dziewczynie z Nazaretu, działa za każdym razem w dziewczynie, która staje się matką. To jest narząd święty dla niej. Nie waha się Karol Wojtyła mówić o sakrum ciała kobiety, świętość ciała kobiety. Do chłopaków mówi na kolana przed kobietą. A one nie rozumieją tego w ogóle. I głupie wpuszczają do tego sanktuarium byle kogo, byle jak, byle gdzie. Nie rozumiejąc, że one są tu na służbie. Nie wolno ci nikogo wpuścić. kogo Bóg tam nie wpuszcza, a on pozwala na jedno. Tych, których wybiera. Bo sakrament małżeństwa nie jest przyrzeczeniem chłopca i dziewczyny. Jest trójkątem. Oni z Bogiem nawiązują przymierze i on ich powołuje do tego, że przez nich będą teraz przez pokolenia szły jak gdyby strumienie miłości i życia, transpozycja przez pokolenia na pokolenie tak długo, jak Bóg zechce. Kobieta w ogóle, młoda dziewczyna, nie czuje się wcale służebnicą Boga. Przeciwnie, ona uważa, że ma prawo rządzić swoim ciałem i głupie dziewczyny oddają byle komu swoje ciało. Dziewczyna w ciąży, maturzystka Krysia, przytaczam ją wielokrotnie od lat, powiedziała takie zdanie piękne, ale tragiczne. Powiedziała, ja mu chciałam dać wszystko, a on wziął tylko moje ciało. Nie wziął ciała, bo nie mógł wziąć ciała, ale wtargnął w to jej ciało za jej zezwolenie, bo ona głupia. Nie rozumie, że jej nie wolno wpuszczać nikogo. Że pamiętać, one w imię rzekomej miłości wpuszczają kogokolwiek do swojego sanktuarium. Rzekomej miłości, prawdziwa miłość nie krzywdzi. Żadna dziewczyna nie ma prawa nad swoim ciałem. Ciało człowieka należy do Stwórcy i może on używać swego ciała wtedy, kiedy zgadza się z tym ten, który ją stworzył. Zależność stworzenia od Stwórcy jest wieczna. Zawsze będziesz zależna od Boga. I tu na ziemi, i tam w niebie. Ale ma być tego świadoma. Świadoma swojej wielkości i zarazem swojej słabości. Bo cóż się dzieje z tą Ewą, którą Pan Bóg stwarza wyraźnie dla pomocy Adama? W czym ma mu pomóc? No ma pomóc ze sprawy zasadniczej. Ma oderwać wzrok Adama od ziemi, przenieść w inny wymiar, bo ona nie jest materią. Ona jest osobą ludzką, czyli jest duchem ucieleśnionym. Ma mu pokazać wymiar nadprzyrodzony. A co zrobiła Ewa w raju? Nic nie pokazała Adamowi, natomiast uległa pokusie diabła, który co robi? Wabi ją obiecankami. I proszę Pani, wszystkie kobiety świata dają się nabrać na obiecanki. Zarówno Adama, jak diabła. A ona ma pokazać Adamowi inny wymiar stworzenia, że jest to człowiek niecielesny, a człowiek duchowy. Taka jest rola kobiety. Pokazać nadprzyrodzony wymiar człowieka i zanurzenie stworzonego świata materii w duchu. Taki jest cel zaistnienia Ewy. Taką widział, taką kochał Stwórca i takie jej dał możliwości. I dlatego byłaby ludzkość skazana na zatracenie, gdyby stanęło tylko na tym, jak zareagowała Ewa. Na szczęście stwarza Bóg inną kobietę, ukochaną swoją bez śladu zmazy grzechu pierworodnego, dziewczynę z Nazaretu, która ratuje ludzkość, mówiąc właśnie, oto ja, służebnica, jest bezwzględnie posłuszna. Ewa jest nieposłuszna Bogu, Maria posłuszna. Dwa bieguny kobiecości w każdej z tu obecnej w tej chwili kobiecy. Każdej, którą wybierasz na co dzień, za którą idziesz na co dzień. Ewa współczesna nie rozumie zupełnie tego, że ma duszę. Zapatrzyła się w co? Kształt ciała i jest cała skierowana ku swojemu ciału i tysiące rzeczy robi z tym ciałem. Po co? Bo zapatrzyła się w ciało i uważa, że to tylko jest dla Adama. I po to ona dla Adama, żeby mu się podobać cieleśnie. Słuchajcie, jest nie do uwierzenia, co wyrabiają kobiety na świecie, żeby się podobać jakichś Adamom. Powstaje moda wśród kobiet, za którą idą bez śladu rozumu. Całkowicie bezrozumne. Moda podyktuje, że Adamowi spodoba się kółko w nosie, dziewczyny wsadzą kółko do nosa. Malować, no to malują wszystko, co się da malować. Włosy, nie włosy, no na szczęście jeszcze oczu nie potrafią malować. Po co? Dlaczego stworzona piękna? Piękna, jak tylko można się wyobrazić. Zachwyt budząca kobieta nie rozumie swego piękna duchowego, zatrzymała się na cielesnym i co robi? Nie tak dawno chłopak mi powiedział, że jego siostra to godzinę siedzi w łazience, bo się maluje na wszystkie boki, powiedział. Tak, widziałam malowane pępki, widziałam malowane paznokcie wnuki i nigdy nie mogłam tego zrozumieć, po co kobiety się malują. Są tak piękne, młoda dziewczyna jest tak piękna, cera jej tak śliczna, patykują. Dlaczego? Nie zrozumiały swojego wymiaru. Nie jesteś byle kim. Na obraz stworzona dziewczyna, obdarowana nieprawdopodobnym darem, że w niej dzieje się cud powstawania nowego życia. Tylko w niej. Sanktuarium życia. Które przygotowane przez Twórcę ma nieprawdopodobny przebieg. Jest fantastyczna obserwacja, co się dzieje w organizmie kobiety. Rodzi się maleńka dziewczynka, noworodek i ma cały narząd dla dziecka, pokoi, gościnny z klimatyzacją gotowy, szkatułkę z klejnotami, z komórkami zamkniętą na klucz, w małym jajniku, wszystko ma gotowe. I całe życie kobiety, czy jest feministką, czy jest, uważa się za lesbijkę, czy Bóg wie co, jakie wymysły jeszcze w jej głowie głupiej powstają, ona co miesiąc jest gotowa być matką. Cały organizm kobiety ponad 30 lat żyje wyłącznie dla dziecka. Cała fizjologia kobiecości. Dlaczego? Dlatego, że tam w tym skarbcu, w jajniku są schowane komórki, prejajeczko, gotowe do działania, jeszcze nie zamknięte, schowane, czekają. Czekają momentu, o którym decyduje nie ona, bo ona nie ma nic do gadania. Tylko prawo natury wpisane w jej ciało, w jej materialne ciało, powoduje, że w pewnym momencie różnie. Ja przeżyłam już tyle lat i zauważyłam, że w moim życiu dojrzewanie dziewczynki przyspieszyło się o 3-4 lata nawet. Byłam młodą dziewczyną, to dojrzewały do tego, że mogą stać się matką dziewczynki 14-letnie, teraz 11-letnie. Więc w jakimś momencie któraś z tych komórek schowanych tam w tym szkatułce, wybrana prawami natury, a więc tak jak wiosna powoduje, że kwiat rozkwitnie, wydobywa się. Wydobycie ze szkatułki, żeby przeszło do miejsca przeznaczenia, gdzie ma być dziecko, jest fascynujące. Bo przecież ta komórka żeńska to jest komórka pozbawiona narządu ruchu, umieszczona daleko. Tu jest ten skarbiec, tu jest ta droga dostaw, tutaj jest to, co ja nazywam pokoik gościnny z klimatyzacją. To musi wyjść komórka, która nie ma narządu ruchu. Jak wyjdzie? To jest całe urządzenie tego organizmu kobiecego przez Boga zaplanowane, że do tej szkatułki jajnik jest przewód, przez który można się przedostać, bo jest nabłonek, który przesuwa komórkę biernie, tak jak walizkę na lotnisku, ale nie zrośnięty. Jego wodór nie zrośnięty, ma na końcu takie strzępki. Jakim sposobem wydobywa się komórka jajowa? Najpierw musi się zredukować, bo ona ma skład taki jak wszystkie komórki, a dla dziecka wystarczy połowa jej składu genetycznego, bo reszta przyjdzie od tatusia. Więc musi być redukcja w niej, w tej komórce, to się dość samo dzieje. Kobieta nic nie wie o tym. Tajemnica kobiecości, tajemnica macierzyństwa. Jest zredukowana komórka, może wędrować i teraz ten jajowód ma strzępki, a ona jak się wydostanie? Otoczy się ta komórka specjalną otoczką, napłynie, pęcherzyk się zrobi, napłynie płyn surowiczy po to, żeby ona wypłynęła, bo nie ma narządu ruchu. Musi być biernie przeniesiona, więc pęka otoczka, wylewa się, a te strzępki wprost łapią i teraz te rzęski prowadzą aż do miejsca, gdzie będzie dziecko mogło się samo wszczepić w dno macicy, a przez ten czas to dno tego ciała, miejsca, gdzie będzie dziecko rosło, rozpuśnie się, aby się delikatna poduszeczka dla dziecka może się wkryć. Fantastyczny mechanizm, a ta dziewczyna nic o tym nie wie, nie rozumie. Głupio się zachowuje, niszczy to, żywa środki, które cały ten rytm niszczą. Nie bez powodu jest cykl hormonalny kobiety i każda faza się liczy, nie można tego zmieniać. I dlatego jak ktoś chce zmieniać ten rytm, to przekracza prawa natury, występuje przeciwko naturze. Dziewczyna ma się nauczyć siebie, ma wiedzieć, co się w niej dzieje. No ona jest w tej chwili głupią dziewczyną, 11-12-letnią. W niej się to dzieje. Dziewczynki miałam przerażone. Poradnie przyszła kiedyś mała, że może ma czerwonkę, może krew, nie wiedziała. Matka jej nie uprzedziła. W tej chwili dziewczyny wiedzą mnóstwo, bo jest mnóstwo niepotrzebnych wiadomości. Są potrzebne wiadomości i niepotrzebne wiadomości. Są potrzebne, żeby wiedziała, że w niej to się dzieje. Niepotrzebne, że mogłaby to zabić. Dziecko, które w niej jest. Jest problem selekcji, kto dawać dziewczynkom, dlatego nie jest obojętne. Dlatego były sensowne szkoły żeńskie i szkoły męskie, bo co innego trzeba dawać dziewczynce 11-12-letnie, co innego chłopakom. Wspólne lekcje w tym wieku są w ogóle demoralizacją. Łamią barierę wstydu dziewczynek, a poza tym ujawniają intymność i ujawniają rzeczy, które chłopakowi są niepotrzebne. No ale poszedł świat na koedukację w klasie, zaniżył możliwość rozwoju intelektualnego, bo inaczej matematyki uczy się dziewczyna, inaczej chłopak. Dość, że dziewczynka nie jest świadoma swego rozwoju, a ma być świadoma tego, kim jest i co się w niej dzieje. W niej się dzieje, że w pewnym momencie ta komórka znajduje się w drodze do tego pokoiku i czeka na co. No czeka, czy przyjdzie komórka ze strony ojca. Ale jak to się dzieje u dziewczynki młodziutkiej, to nie może być używanie tego faktu, że ona ma dojrzałą komórkę. W tej chwili jest na świecie nadużywanie tego, że dziewczyna może stać się matką. Ja jestem lekarzem, który miał w swojej rękach dziewczynę, 13-letnią matkę. Najmłodsza matka w Anglii miała 12 lat, a jeszcze młodsza w Afryce zdarzyło się, dziewczynka 5-letnia była matka. Można zakłócić ten rytm. Co miesiąc gotowa komórka przychodzi i czeka. No i nie doczeka się, bo dziewczynka jest młodociana i na szczęście zachowuje swoją integralność, czyli jest kim jest, nietknięta. Powiemy virgo intacta, dziewica nietknięta. Nikogo nie wpuściła, bo to sanktuarium jest zamknięte. Jedna warstwa, druga warstwa i wreszcie ta zasłona, błona dziewicza, schowane głęboko. W pieśni nad pieśniami jest takie zdanie o kobiecie. Jesteś jak ogród zamknięty, zapieczętowany, tajemniczy ogród kobiecości. Nie doczekała się, Ale jak długo czeka? Jest taka fantastyczna sytuacja, bo tam jak wyszła komórka jajowa, już ta dojrzała jako połówka, poza gameta, to tam byłaby próżnia, tam powstaje nowy twór, ciałko żółte. Dlaczego żółte? Bo żółte, konkretnie ma kolor żółty. Tak pierwsi lekarze, którzy rozpoznali to na sekcji, zobaczyli, że żółte. To jest twór, który podtrzymuje stan pogotowia w jamie macicy, że ta mięsień macicy twardy robi się poduszeczką miękką, pełną krwi, żeby dziecko mogło się szczepić, miało co jeść. Podtrzymuje to ciałko żółte szereg dni. I to jest faza, w której obumiera komórka jajowa, a jak gdyby ciałko żółte jeszcze nie wie i czeka. Czeka, nie może się doczekać i wreszcie jeden z neurofizjologów powiedział tak opisowo, że oczekiwanie niespełnione, macica płacze krwawymi łzami z żalu, że nie ma dziecka, wydala niepotrzebną krew. Proszę pamiętać, krew z tego narządu nie krzepnie, leje się. Gdyby krzepła, dziewczyna by mogła umrzeć na zakrzep, bo natychmiast gdzieś by się zrobił zator. Więc to jest jedyna krew, która nie krzepnie w ogóle. I stąd stwarza trudności higieniczne. Ja nie wiem, jak to się w tej chwili dzieje, że wszystkie dziewczyny pod wpływem zresztą tych informacji w pismach dla młodzieży, że dla dziewcząt wpychają w ten dyskretny narząd brutalnie tampony. Co się stało z tą młodą dziewicą? Żadna nie jest dziewicą? No, chyba tak. Jest problem higieny. Za moich czasów dziewczynki w szkole żeńskiej dostawały lekcje higieny, co jest szkodliwe dla tego narządu. To wrażliwy narząd, otwarty na zewnątrz. Proszę pamiętać, tylko ciało kobiety jest otwarte na zewnątrz. Mężczyzny nie. Mężczyzna zamknięte skórą do końca. Malutki otwór, który jest łatwo zabezpieczyć. Kobieta jest wydana na różne bakterie, na drobne ustroje. Jest potrzebna specjalna higiena. Przewiewna. Ja patrzę z przerażeniem. Nieraz upał dziewczyny w grubych spodniach, które tam robią jakby hodowlę dla bakterii. Dawniej nosiły zwiewne sukieneczki, przewiewne. Higieniczne. Jest problem wiedzy o ciele kobiety, której nie posiada kobieta, a powinna posiadać. Ktoś to powinien zrobić. Rodzice, tak, matki nie mają czasu. Coś tam powiedzą. Podają lekarze pseudomedyczne różnego rodzaju informacje, pseudonaukowe. No coś się mówi, ale co się mówi? W kontekście wyłącznie cielesności dla użytku. Natomiast nie mówi się o wymiarze kobiecości. Przecież to jest wymiar nie do ogarnięcia. Możesz się spodziewać, że Duch Święty Ożywiciel do ciebie przyjdzie. To można porównać tylko z tym, co to było na ołtarzu, z księdzem, który ma Boga w ręku. A w niej Bóg będzie w niej zjednoczona z Bogiem w momencie, kiedy staje się matką. Nie rozumie tego faktu. I cóż się dzieje? Jawi się pojęcie niechciane dziecko, niepożądana ciąża. Jak to możliwe, że zaskoczona jest dziewczyna tym, że jest matką? Mogła być zaskoczona jedna, jedyna dziewczyna w Nazarecie. I mówi aniołowi, jakże mi to będzie, kiedy męża nie znam. A te dziewczyny dzisiaj, co przychodzą do mnie, nieraz przychodziły z płaczem, albo koleżanka przywlokła do mnie płaczącą, płacze, bo jest w ciąży. Tu w Warszawie właśnie miałam raz taką rozmowę po spotkaniu ze studentkami, do zakrysty przyszła dziewczyna i rozpłakała się. Czemu płaczesz? Bo jestem w ciąży. Ja mówię, to dlaczego płaczesz? To jest radość, jesteś matką. Zaskoczenie zawsze jest dowodem nieodpowiedzialności i głupoty, bo ona może doskonale wiedzieć, kiedy może być matką, bo ten proces da się prześledzić, bo to się dzieje fizycznie. Ona ma szereg dolegliwości różnego rodzaju z tego powodu, co się w niej dzieje. Ona ma obowiązek wiedzieć, co się z nią dzieje. A ponadto nie ma prawa dysponować swoim ciałem. Żadna kobieta. Tylko ta, której w kościele ksiądz zapytał ją razem z tymi wybranym mężczyzną, czy przyjmiecie potomstwo, którym was Bóg obdarzy. Nie czy będziecie planować dziecko, ile dzieci i kiedy. Czy przyjmiecie? Ona ma powiedzieć, tak, ja służebnica przyjmuję. Każde dziecko ma prawo się urodzić. Słuchajcie, jest świat zanurzony w zbrodniach. I kobiety rosną na zbrodniarki. Chodzą po świecie. Ja przeżyłam razem z księdzem Karolem Wojtyłą, który był duszpasterzem lekarzy i młodzieży, fakt narzucenia prawa aborcji i reakcji kobiet i dziewczyn, które w kolejkach stały do tego, żeby pozwolić, a wręcz nawet zażądać zabicia własnego dziecka w jej łonie. Największa zbrodnia, jak sobie można wyobrazić. Całkowicie niewinne dziecko, które przecież nie prosiło się na świat. Ale człowiek tej nieprawdopodobnej miłości Boga do człowieka został obdarowany wolnością woli. Jak może powiedzieć ja służebnica i może być ja nie chcę służyć. Odrzucić, tak jak diabeł odrzucił i powstało piekło. I cały szereg kobiet odrzuca Boga. W tym zasadniczym punkcie odrzuca swoją rolę życiodajną, bo Pan Bóg daje życie, ale podtrzymuje matka. W niej się rozwija życie. Mężczyzna nie ma nic do powiedzenia. Co on zrobił, to jest jego drobny przyczynek, dał iskrę i koniec, która spowodowała, że te komórki mogły się połączyć tchnieniem Ducha Świętego. Ta iskra była potrzebna. Jak się tak patrzy na to, jak żyją dzisiaj dziewczęta, to nie do uwierzenia. Słuchajcie, naprawdę, nie do uwierzenia, że może być tak człowiek zupełnie nieużywający rozumu. Kobiety żyją tak, jakby nie miały w ogóle rozumu, nie miały w ogóle duszy. Nie myślę ani o rozwoju intelektualnym, to owszem, to szkoły sobie, że tak, teraz jest moda, jeden licencjat, drugi licencjat, trzeci licencjat, wyścig do tego, żeby mieć wiedzę, która czasem nie jest żadną wiedzą, czasem jest fałszywa, czasem jest w ogóle niepotrzebna, daje papierek. Ale rozwój prawdziwy rozumu to jest ocena obiektywna sytuacji, kim jesteś, skąd się wziąłeś, dokąd zmierzasz. A wola ma być poddana rozumowi. Ma człowiek tam dążyć wolą, gdzie ocenił, że warto. Jak ona przyjmuje, ta dziewczyna, że ona jest dzieckiem Boga, stworzeniem Bożym i ma umrzeć, wszystkie umrzecie, to jedno jest pewne o was. No to rozum powinien podyktować, no to rób to, co ci posłuży do nieba, żebyś doszedł do nieba. I tu się teraz zderza dziewczyna z tym, że jest stworzona dla Adama i rozumie, że dla użytku Adama i pozwala mu się używać jak lalka do zabawy. Ona miała mu pomóc, żeby on zrozumiał, że jest nie ciałem, tylko duchem, a zamiast tego ona się zaniża do wymiaru materii i razem konsumują ciało i co? No i jest tak zwane dziecko niechciane, dziecko z przypadku. Tak, ja słyszę, moja znajoma mówi mi, niestety mój syn musi się urodzić, bo się mu przydarzyło. Ja mówię, co, zmógł, burza była, deszcz na niego spadł? Skutki ludzkich czynów idą za nim. Wręcz Jan Paweł II w liście do rodzin pisze o tym, że czyny was sądzić będą. Czyny kobiety idą za nią, a ona czyni rzeczy nieprzemyślane, nierozumne, niedobre, niepiękne. Idzie za diabłem, bo ją skusił w raju i dalej kusi. Nie wahał się Karol Wojtyła uczyć, że diabeł był przed człowiekiem i miał gotowy plan niszczenia ludzkości jako dzieła Bożego. No i znalazł się ten duszpasterz młodzieży, ten ksiądz święty, teraz czekamy na kanonizację, że się przejął losem kobiety. Widział, co się dzieje z dziewczynami, chodził ze studentkami po górach, jeździł na rowerach, na kajakach, dbał o tę młodzież, chciał ratować duszę kobiety. Słuchajcie, napisał, będąc papieżem, do was 5 dokumentów, żebyście zrozumiały, kochane kobiety, kim wy jesteście. Żebyście zrozumiały, co z siebie robicie. Czupiradło, żeby się podobać jakiemuś, byle jakiemu facetowi. No. Ogłupione totalnie dążeniem do czego? Bo chcę być kochana. Ja robię taki symbol dla dziewczyny w okresie dojrzewania. Wielkie serce opatrzone wielkim uchem i polem magnetycznym. Kto się zbliży, to już przyciąga go to pole. Byle jaki facet, bo żelazo może być zardzewiałe, krzywe czy coś, ale jest. Ciągnie go ten. A do tego ucha pada. Ona chce usłyszeć. Co chce usłyszeć? No, że jest kochana. Tylko, że oni wcale nie mówią. Mężczyźni są ostrożniejsi, wcale nie mówią. To one mówią, ja jestem zakochana, ja kocham. Chłopcy nie, są ostrożniejsi. Ale coś tam jej mówi, co teraz do was mówią, nie wiem. Za moich czasów to się mówiło, waćpanno, oczy masz jak gwiazdy. A nawet zachowaliśmy w naszym archiwum rodzinnym liścik Jasia, chłopczyka z pierwszej klasy, do naszej córeczki Marysi, który napisał do niej: Maryś, usta masz jak... Jak on napisał? Nie, oczy masz jak owoc granatu. Coś mu się pomieszało. W pierwszej klasie. Ustawiają was idiotycznie parami. Parami to dopiero do ślubu. A młodość ma być gromadą ludzi kochających się. Nie ustawiajcie się parami, bo z tego wynikają tylko jedno, jedyne. Ciężki grzech cudzołóstwa. Ponieważ ustawienie parami, ciało do ciała, ciało zbudowane tak, że od razu można poznać, do czego służy, jest, może nawet powiem niekiedy, nieświadomy grzech tych młodych. Można, myślę, że Pan Bóg też znajdzie jakieś usprawiedliwienie dla głupoty dziewczyn. Nie posądzam wszystkich młodych, że chcą cudzołożyć i że chcą zabijać dzieci, ale oskarżam, że nie używają rozumu. Więc zastanów się, stworzona dla Adama, ale nie do zabawy Adama, do pomocy Adama. W czym? Żeby on doszedł do nieba, żeby on się odczepił od materii. Adam i tak jest w stosunkowo dobrej sytuacji, bo z początku on się nie czepia swojego ciała, teraz go dziewczyny uczą tego. Naprawdę on się czepia maszyn i są małe chłopaki, co się bawią materią. Samochodami, samolotami, pierwsze słowo brum, brum i pierwsza zabawka to to, co jeździ, a nie baba. To świat pcha małe dzieci do tego, żeby się ustawiały parami. To idiotyczny program, żeby przedszkolaki uczyć, że chłopczyk ma taki narząd, a dziewczynka taki. Oczywiście, że mają odmienny narząd. Nie potrzeba żadnego uświadamiania, żadnego używania prezerwatyw dla przedszkolaków. Matka Boska z dzieciątkiem nagim jest na obrazach. Nie ma żadnej wątpliwości, jak jest człowiek zbudowany. Cała anatomia nie jest potrzebna w obrazkach. Ona jest zanurzona, pokazana w pięknie stworzenia. Byli nadzy stworzeni, nie znali wstydu, byli w stanie niewinności, nie mieli grzechu, nie mieli wyobraźni grzechu. Dopiero po grzechu zobaczyli, że są nadzy. A dziewczyna naga, to jest prawda o niej. Ale dziewczyna naga nie ujawnia niczego, co w niej jest. Bo jej ten narząd jest tak cenny, że Pan Bóg to schował do środka. Nikt nigdy nie ogląda miejsca, gdzie dziecko się rodzi. Gdzie rozwija się. Wyjątkowo chirurg, normalnie to jest schowany. Dlatego bywają dziewczyny bezwstydne, bo one się rozebrały, a naprawdę nie odkryły. No, odkryły piersi do karmienia. Natomiast mężczyzna ma wszystko na zewnątrz. Chłopcy są bardziej wstydliwi niż dziewczyny. Rozbierają się do pasa, ale nie leżą półnagi na plażach. Jest problem teraz zrozumienia, co ma zrobić Ewa wobec Adama. To relacje wobec siebie samej ma znać. Wobec siebie samej ma wiedzieć, skąd się wzięła, że jest relacja do stworzenia. Ale jest też relacja do Adama. Co ma dać Adamowi? Słuchajcie, napisał Jan Paweł II 5 dokumentów, żeby kobieta umiała zrozumieć, po co jest na tym świecie. Jesteście dziewczyny wierzące, jesteście w kościele i mogę zrobić ankietę, pytanie, która z was przeczytała te 5 dokumentów dla was napisanych. Czytacie? Nie czytacie. Oglądacie w telewizji i czytacie byle co. Zacznijcie tak jak Maryja słuchać, co mówi Bóg do was. Przez usta Kościoła, przez usta Jana Pawła II. No cóż powiedział pierwszy dokument? Skąd się w ogóle wzięły te dokumenty? Dokumenty się wzięły z tego, że ONZ ogłosił rok kobiety. Ojciec Święty natychmiast podłączył i od razu na Nowy Rok napisał list do kobiet. Rola wychowawcza kobiety. Ty masz wychować Adama. Adama syna, Adama brata, Adama ojca. Każdego, Adama kolegę. A co ty robisz z tym Adamem? Dziewczyna, mała dziewczynka, bawi się najpierw z dziewczynkami, bo to jest normalne, że najpierw poznaje dziecko podobne do siebie, dziewczynki dziewczynkami po swojemu. Jak się bawią małe dziewczynki? Pod działaniem Ducha Świętego, zostające bezgrzeszne jeszcze, wszystkie dziewczynki świata bawią się w mamusie, lalkami. I na tym zyskuje świat, bo produkuje te lalki coraz droższe, a tracą głupi rodzice, kupują niezliczoną ilość zabawek dla dziewczynki. Dlaczego? Przecież ona ma komórki jajowe. Organizm kobiety niczego nie tworzy. Wszystko w niej stworzył Pan Bóg. Organizm mężczyzny jest twórczy, wytwarza. To się potem odbija też na materii, bo te wszystkie wynalazki, które są w niesłychanym rozwoju, progres techniczny jest bardzo wysoki, to są dzieła z reguły męskich mózgów. Wyjątkowo kobiety się tym zajmują. Jest twórczy, ale ona ma to wszystko w sobie. To jest skarb kobiety. No i teraz ona wie, że chce być mamusią i się bawi. Bawi się, że karmi tę lalkę, huśta. Byłam kiedyś zresztą w Ameryce w ogrodzie botanicznym, gdzie dziewczyna z Polski była z trójką dzieci, dwóch chłopców i z dziewczynką. I w pewnym momencie ta dziewczynka zaczęła płakać. Daj mi, daj mi, daj mi. Okazało się, że chciała zabrać chłopaczkowi takiego, on miał takiego supermana, który raz się zmieniał w pojazd kosmiczny, metalową, ciężką zabawkę. I ta panienka wreszcie mówi temu chłopu, no dajże i niech ona się trochę pobawi. No to dał wreszcie. Ona siadła na ławce, wzięła chusteczkę od nosa i huśtała tego potwora, prawda. Das ewig weibliche, wieczna wieczna kobiecość. Jesteś stworzona na wieczność kobiecością i masz wiedzieć, co masz robić z Adamem. Jest dziewczyna dorastająca i co? Jaki ma wpływ na Adama mała Ewa? Bo ma wpływ. Ja używam w poradni małżeńskiej małych dziewczynek do nawracania, wiecie czego? Rodziców. Zwłaszcza tatusiów. Napuszczam. Kiedyś w kościele nasza córeczka, wtedy nie wiem, 3-letnia, nagle do mnie się zwraca szeptem takim na cały kościół. Mamo, dlaczego ten facet nie dostał Pana Jezusa? Co on narozrabiał? Bo jakiś facet koło nas istotnie nie przystąpił do Komunii Świętej. Mam dziewczynkę, która się dowiedziała, że jej tatuś nie przystąpił do Komunii Świętej, jak ona przystąpiła do Komunii Świętej. Ja rozmawiam z dziewczynką. Ona się mnie pyta, dlaczego tatuś nie przystąpił? Ja mówię, wiesz, córeczka, porozmawiaj z tatusiem, zapytaj go. Tatusiu, a dlaczego ty nie przystępujesz do Komunii Świętej? Oczywiście do mamusi to samo. Dziecko ma wpływ na dorosłych wielki, ponieważ dziecko może wyzwolić człowieku czułość. I czułość, którą Ojciec Święty jako papież przemawiający do młodzieży w Paryżu uznał za jeden ze sposobów rozwoju miłości. Wzajemny podziw i wzajemna czułość. To dziecko jest źródłem czułości, bo dorosły człowiek się wzrusza, jego serce na widok maleństwa. Ma dziewczynka władzę nad swoim tatusiem, większą niż nad swoją mamusią. I dlatego trzeba ją pchać do tatusia. A z kolei ja tłumaczę ojcom, że mają za zadanie przede wszystkim ujawnić małej dziewczynce, kim jest mężczyzna, kim jest Adam, co może jej zrobić i co ona jemu może dać. Ojciec ma się zająć wychowaniem dziewczynki. Słuchajcie, 100% dziewcząt, które spotkałam w ciąży przed ślubem, 100% dokładnie, to były dziewczyny bez kontaktu z ojcem. Bo ona ma się zbliżyć do mężczyzny, ale najpierw poprzez ojca, żeby ona była zabezpieczona, bo on ją może skrzywdzić, ten Adam. Ona nie rozumie. Nie rozumie, jak bardzo jest cenna i co w niej jest. I ona idzie za nim. To tak się mówi o dziewczynach, prawda? Jak ćma do świecy i opala skrzydełka. Ale teraz ona już nabiera rozumu i co zobaczyła? No zobaczyła, że mu się podoba. I chce wywołać to podobanie się. Chce mieć powodzenie, bo on ją zaczepia na ulicy. Za moich czasów tylko prostytutki zaczepiały chłopców na ulicach, chłopcy, prostytutki. Normalna dziewczyna nie dała się zaczepić na ulicy, ani nie zaczepiała chłopaków. One chcą i robią różne rzeczy, zachowują się wyzywająco, żeby on na nią zwrócił uwagę, bo ona chce być kochana i do tego ucha chce słyszeć. Dlaczego chce być kochana? Każdy chce być kochany. I teraz los kobiety zależy od tego, czy się czuje kochana. Tu jest rola rodziców. Dziecko ma się czuć kochane od początku. Chciane, kochane, przyjęte jako wielki dar, wielkie, cenne. Nie ma nic cenniejszego niż człowiek. Więc jest zrozumiałe, że chce być kochana, tylko jeżeli ta potrzeba kochania jest zaspokojona w domu, dziewczynka jest zabezpieczona w tym wieku. Jak się czuje niekochana, jest mnóstwo dzieci niekochanych, wręcz jest dziewczyna, która się dowiedziała od matki, że ona miała zamiar przerwać ciążę, tylko niejako przypadkiem się urodziła, bo za późno się spostrzegła, już nie wolno potem zabijać w większym zaawansowaniu ciąży. Więc jak się czuje niekochana w domu, to jeszcze może te potrzeby akceptacji trochę zaspokoić, na przykład w szkole, jeżeli dostanie najlepsze noty, wyróżniona. No ale jak w domu awantury, nikt jej nie kocha, albo w ogóle domu nie ma, albo pół domu jest, pół sierota, a jeszcze w szkole są na dodatek pałki, za moich czasów by tylko dwójki, pałek nie było. No to co? To jeszcze zostaje jej pociecha, to głupota jest jej, ale to ona się tym pociesza. To jest jej lustro. Patrzy w lustro, no jaka ładna jestem. No dobrze, jak lustro mówi, Boże, jaka krzywa jestem, no zadarty, tutaj jakaś nie wiadomo dlaczego zmarszczka, a tutaj na dodatek krostka jakaś, rozpacz, bo wyrosło coś na twarzy, aknę czy coś. Czyli nie ma żadnego punktu, który bym zaakceptował, ani dom, ani szkoła, ani lustro. No to teraz idzie chłopak, niech on chociaż zainteresował, to co on zrobi. No to słuchajcie, jak woda po kolana, to ona sobie utnie 20 centymetrów ponad kolanem, także w dyskretnej części garderoby widać, jakiego koloru. Ja nieraz to widzę. Żeby zwrócił na nią uwagę. Zachowa się tak prowokująco, bo ona chce koniecznie, żeby on jej coś powiedział. No i co? I on natychmiast korzysta z tego i co mówi. No dzisiaj niedawno słyszałam, jak? Babka w dechę. Babka w dechę. No. Co to jest w dechę? No to nie wiem bardzo. Nie wiem, jak teraz mówią do was. Byle co powie do tego ucha, ale co robi? Przygarnia dziewczynę, ciało bierze do ręki, przytula. Albo ona się przykleja do niego. Ja z okna mam widok na rynek i tam oglądam te pary od rana do wieczora. I od wieczora do rana. Na okrągło. Dziewczyna daje się dotykać, obejmować, całować, obmacywać. Dlaczego? Z głupoty, z najczystszej głupoty, bo to jej nic nie daje. Natomiast prowadzi do jednego. Ponieważ ten Adam jest żywy. To nie jest lalka wyciosana z drzewa, tylko reaguje. A narząd męski tym się odznacza, że jest receptorem i odbiera bodźce. Dziewczyna się przytula, dziewczyna usiada na kolanach, dziewczyna go całuje, a on nie może zahamować reakcji, bo narząd reaguje. Bo on jest cielesny, on nie jest duchem, nie jest aniołkiem. A teraz nowa moda. Osiemnastka. Więc zabawa. Już mogę pić, już mogę palić, już jestem dorosły, dorosła. Już się wyprowadzam z domu i jest, bo jest takie mieszkanie pustostan, pięcioro młodzieży, dwie dziewczyny, trzech chłopak albo odwrotnie i co? I za pół roku przychodzą do mnie, bo ona się spodziewa dziecka. Myśmy nie planowali. Oczywiście, że nie planowali. Użyjcie rozumu, ponieważ są skutki czynów. Ktoś siądzie na poręczy, nie zjedzie na szóste piętro, tylko na dół, na parter. Głupota dziewczyn nie ma żadnych granic. Głupota dziewczyn między 12 a 25, a nawet 28 teraz, nie ma granic. Idzie za tym Adamem, gdzie on ją pcha, a raczej gdzie jego pcha jego reakcja, bo oni są narkomani na reakcje cielesne, bo im to przyjemnie. Kiedyś się pozwoliłam powiedzieć taką uwagę na lekcji dla chłopaków, że chciałabym poprawić Pana Boga w jednym miejscu, żeby akt jednoczący chłopca cieleśnie dziewczyną był dla niego tylko tak bolesny jak poród dla kobiety. Święty spokój z szóstym przykazaniem, ale niestety Pan Bóg dobroci obdarzył to radością, przyjemnością. Więc z daleka od chłopaka, odczep się od chłopaka, przestań naśladować chłopaka, jego sposób zachowania, mówienia brzydkich słów i rozejrz się w świecie dziewczęcym. Zobacz, jakie są wspaniałe dziewczyny. Ja w ramach tego, co wojna zrzuciła na nas, miałam okazję poznać nieludzką kobiecość, ale też wspaniałą, świętą kobiecość. Ponieważ takie sytuacje ekstremalne ujawniają możliwości człowieka. Kobieta potrafi ofiarnie wszystko z siebie dać, jak żaden mężczyzna nie potrafi. A równocześnie kobieta potrafi zejść do rzędu dzieciobójczyni. Okrutna. Więc jest problem, co rozwijasz w sobie. Rola wychowawcza, mówi Ojciec Święty. Możesz wychować mężczyznę. Dziewczyna przed ślubem, która nie rozumie, jaka jest, niszczy chłopca. A ma go wychować do czego? Do wartości wyższego rzędu. Ma go nauczyć, że jej dziewictwo jest wartością i jego dziewictwo jest wartością. A czystość jest cnotą, za którą idziesz do nieba. Ponieważ w niebie są tylko ci czystego serca. I ona, jak chłopak się do niej przybliża, a ona go przyciąga, bo ona jest magnes. To ma go nauczyć, nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie. Ale on mówi, ja jestem zakochany. Ja mówię ci, kochanie, żadne zakochanie nie daje prawa do ciała. Więcej żadna przyjaźń nie bazuje na ciele. Młodzi się mają przyjaźnić ze sobą. Miłość bliźniego jest obowiązkiem. Masz kochać wszystkich chłopców, wszystkie dziewczyny, wszystkich ludzi. To nie może być miłość, która używa ciała. To musi być duchowa komponenta, jest oczywiste. Na męża wystarczy ci jeden, nie musisz zaczepiać wszystkich. Potrzebny ci jest kiedyś jeden, jak chcesz być, może będziesz żoną albo nie. Wybijcie sobie z głowy, że wszyscy mają powołanie do małżeństwa, nic podobnego. Jest obowiązek rodzicielstwa w skali ludzkości, więc jacyś ludzie, powiedzmy, żeby była Polska, jacyś Polacy muszą podjąć i dostają od Boga powołanie do rodzicielstwa i powinni założyć rodzinę wielodzietną, notabene, żeby Polska mogła być, w tej chwili wymiera, to każda para powinna mieć najmniej czwórkę dzieci. Zresztą 4,5, no połówkę sąsiadom można oddać. Tym niemniej jest taki fakt, że są ludzie powołani do rodzicielstwa, a są do innych zadań. Ja miałam, słuchajcie, miałam w szkole wspaniałych nauczycieli, ale wszystkie moje nauczycielki, poza panią od gimnastyki, były samotnymi kobietami. Wcale nie miały mężów ani dzieci, natomiast zajmowały się nami. I było mnóstwo imprez. Szkoła miała cały szereg różnych, była sekcja i fotograficzna, i pielęgniarska, i taneczna, i teatr. I wszystko w tej szkole było, bo one miały dla nas czas. Dzisiaj nauczycielki są żonami, matkami i nie mają czasu dla młodzieży. Nikt się młodzieżą nie zajmuje. Ani w domu nie mają dla was czasu, ani w szkole, nigdzie. Jesteście na ulicy, na dyskotekach i głupiejecie doszczętnie. Więc zjawia się mężczyzna, który oczywiście bardzo chętnie cię obejmie i pocałuje, bo mu to sprawia zwyczajnie przyjemność. Trzeba teraz odróżnić bardzo ważne w życiu dziewczyny, przyjemność od dobra. Może być przyjemność zła i może być dobro trudne. Trzeba zrobić kryteria takie, masz wybierać to, co jest dobre, a nie złe i to, co jest piękne, a nie brzydkie. Jesteś po to, żeby temu Adamowi, który ma zamknięte oczy duszy, otworzyć oczy duszy i pokazać, że on nie jest tylko materią, że on nie jest tylko do zjadania chleba, że on ma dojść do nieba, bo jest człowiekiem, osobą. To dziewczyna ma chłopakowi powiedzieć o duszy. Drugi dokument, który zadał dla kobiet, bo tak, na Nowy Rok jest ten list, potem jest Wielki Post. I pisze Jan Paweł II na Wielki Czwartek list. Kapłan i kobieta, słuchajcie, ja ponad 60 lat pracuję jako lekarz. Jako lekarz znany, że jestem wierząca, praktykująca, więc jak są problemy z jakimś klerykiem, z jakimś księdzem, to do mnie biskup przysyła do pomocy. Ja obserwowałam przez te lata moje długi, a długo już jestem, strasznie stara jestem, nigdy nie uwierzę. Znam mnóstwo życiorysów, złamania wspaniałego sakramentu kapłaństwa przez złe, głupie dziewczyny, które wpłynęły na młodego, naiwnego księdza. Na każdego mężczyznę dziewczyna działa. I wara wam od chłopców, którzy mają powołanie do kapłaństwa. Teraz dyskutuję świeżo, niedawno napisałam list do dziewczyny. Kleryk z trzeciego roku. Nie w Warszawie. A ona mówi, ale ja go kocham, ja mam do niego prawo. Ja mówię, nie. Masz prawo kochać, ale nie masz prawa do niego, bo on jest poświęcony w inną stronę. Możesz kochać, możesz się za niego modlić, możesz mu pomóc w duszpasterstwie, możesz przyprowadzić do duszpasterstwa akademickiego, gdzie jesteś 10 chłopaków, bo tam brakuje chłopców. Do mnie przyszły dziewczyny z Beczki, z takiej dominikańskiej wspólnoty w Krakowie z bardzo ciekawą prośbą. Pani doktor, co zrobić, żeby było w Beczce więcej chłopców? Ja mówię, mnie się pytacie, a gdzie łazicie z chłopakami? Po rynku krakowskim, to go przewleczcie do dominikanów. Bo jest istotnie duża, olbrzymia różnica w ilości dziewcząt w duszpasterstwie akademickim a chłopców. Cudza własność to rzecz święta. Chłopak, to może do seminarium, nie należy do siebie. Przedtem też nie należał, bo każdy człowiek należy do Stwórcy. Pan Bóg go powołał. Pan Bóg woła, ty dziewczyno, nie ruszaj tego. Wara ci od tego. Kochasz, zakochana, no to się odkochaj. Emocje są zmienne, rano są, wieczorem ich nie ma. Więc jest rola kobiety wobec normalnego chłopca, wobec poświęconego chłopca czy kapłana wręcz, wobec wszystkich spotkanych mężczyzn, jak zachowujesz się wobec ludzi po prostu. Teraz jest problem dalszego dokumentu. Widząc, co się dzieje z kobietami, Jan Paweł II pisze encyklikę Mulieri Dignitatem, godność kobiety, o godności kobiety. Mówię do chłopaków, żeby szanowali dziewczyny, a oni mi odpowiadają, one się same nie szanują. Prowadziłam rekolekcję pewnym akademików w mieście akademickim. 3 dni byłam tam. Ksiądz mnie prosił, żeby wykłady mieć wieczorem w kościele po mszy świętej, ale żebym była w akademiku, bo dziewczyny chcą rozmawiać i nie młodzież chce rozmawiać. Słuchajcie, po 3 dniach powiedziałam tym dziewczynom, wy jesteście altruistyczne prostytutki. Bo za darmo przechodzą z rąk do rąk. Nie cenią siebie, dziewczyno. Kim ty jesteś? Jakie są życiorysy? I tam w tymże samym akademiku przyszedł do mnie taki Mateusz, chłopak, i mówi, pani doktor, ja chcę się ożenić. Ja mówię, synu, to nie do mnie mowa. Ale o co ci chodzi? Ale proszę pani, on mówi, ja to jestem 3 lata, na 3 roku. Poznaję dziewczynę, podoba mi się, ładna, inteligentna. Idziemy na spacer, idziemy tu, na dyskotekę, tam, siam. I ona mi opowiada. Opowiadał sobie, ilu ona miała, jaka była złamana jej serce. Ja się jej brzydzę. Na żonę chłopak chce nie byle kogo. I dzielą chłopcy i mężczyźni kobiety na te, które się traktuje jak rzecz i na te, które się szanuje. I tych, które się szanuje, jest coraz mniej, bo nie ma za co szanować. Poszanuje się za czyny. Więc jest problem teraz, wchodzi dziewczyna w narzeczeństwo. Nie nazywacie teraz nie narzeczeństwo, tylko chodzę z chłopcem. Zapytałam nie jedna, pani doktor, czy to grzech chodzić z chłopcem? Ja mówię, nie, chodzić nie jest najgorzej. Inne rzeczy są gorsze niż chodzenie, ale czy naprawdę chodzisz? Bo może się zatrzymujesz gdzieś. Może na przykład leżysz koło chłopca i nazywasz to chodzeniem. No to sprecyzuj. Jeżeli tylko chodzisz, dobrze, idźcie w góry, w Tatrę, macie mnóstwo pięknych miejsc do chodzenia. Możesz mu plecak swój dać, niech ci niesie. Poznają się. I jest takie pojęcie zakochanie. Najczystszego i śladu miłości w tym nie, bo to nie zakochanie. Jest mi przyjemnie z powodu obecności tego drugiego człowieka. I dlatego nigdy, pamiętajcie, nigdy nie można pokochać żony przed ślubem. Bo nie ma jeszcze ślubu. Można się zakochać w dziewczynie, ale to nie jest miłość małżeńska, bo nie ma małżeństwa. Co można sprawdzić przed ślubem? Tak, musimy zobaczyć, czy jesteśmy do siebie dopasowani. Co ma być dopasowane? Ciało jest dopasowane przez Boga, dokładnie, tak jak zamek i klucz do tego zamka. Co chcesz dopasowywać? A to, co się nazywa dopasowanie w małżeństwie, to jest owoc walki z własnym egoizmem, żeby powstało my. Tego nie ma przed ślubem. Nikomu nie wolno działać cieleśnie, kto nie dostał pozwolenia od Stwórcy, czyli tylko to jest działanie małżeńskie. On i ona, którzy przysięgali sobie wielkie przysięgi, miłość, wierność i że cię nie opuszcza. Ludzie lekceważą swoje przysięgi. I godność kobiety zaniżona, ponieważ ona dała się potraktować jak byle kto, jak byle jaka prostytutka za pieniądze, którą biorą sobie mężczyźni. Dlaczego dziewczyna oddaje swoje ciało chłopakowi przed ślubem? Bo my się kochamy. Słuchajcie, żadna miłość nie daje prawa do działania narządami rozrodczymi. To są narządy rozrodcze, nie seksualne. Seksualne jest całe ciało człowieka. Być jest genetyczne. Więc wara ci od tego. I to dziewczyna przed ślubem ma chłopakowi powiedzieć, bo jest wiadomo, że jak ona go prowokuje, jak się całują. Z duszpasterstwa z tego, z Warszawy, jest takie dziecko, które przyszli do mnie w lutym zmartwieni. Para, która porządnie chodziła na spotkania duszpasterskie, na to ich siódemki czy ósemki i przyszli do mnie z tym, że ona jest w ciąży. Ona płacze. Ja mówię, a co się stało? Ona mówi, no to wszystko przez Sylwestra. Ja mówię, no nie, ale coś innego jeszcze było, prawda, w tym Sylwestrze. Ale myśmy się tylko całowali. Ja mówię, dziewczyna, no nie opowiadaj mi, że tylko się całowali, bo skąd się to dziecko wzięło? No ale myśmy nie chcieli. A no to już ci wierzę, żeście tego nie chcieli. Ale coście chcieli. No całą noc się całowali, a potem jeszcze się popili, bo o 12 do tego szampana, a do tego szampana jeszcze coś tam. Używaj rozumu i cnoty roztropności. Miłość nie daje prawa do ciała. Prawo do ciała daje sakrament małżeństwa, ponieważ małżeństwo rozwija się cieleśnie, bo służy rodzicielstwu. Po to małżeństwo, że ma być rodzina. I tylko ci mają prawo. Żaden mężczyzna nieżonacy nie ma prawa do żadnej dziewczyny. Żadna dziewczyna przed ślubem nie ma prawa do żadnego chłopaka. Ona przychodzi, mówi, mój chłopak, jaki twój, skąd go wziął, kto ci go dał? Jest jedna jedyna sytuacja, mój mąż, kto mi go dał? Pan Bóg mi go dał na całe życie, bo małżeństwo nie jest na chwilę, na próbę. A przecież, proszę wziąć rocznik statystyczny, ja sobie pozwoliłam odpisać, bo mi potrzebne były dane statystyczne. Ostatnie 25 lat, co roku więcej rozwodów w Polsce. Małżeństwo nietrwałe. Dlaczego? Udowodniłam kiedyś na zebraniu lekarzy, że dlatego się rozwodzą, dlatego samego, dlaczego się pobrali. Że on jest kobietą, ona mężczyzną. Z powodu różnicy płci. Bo z początku to im się podoba, zafascynowany chłopak, dziewczyna taka inna, a potem go to nuży i złości i nie mogą zrozumieć. I znalazł, że on chce, żeby ona reagowała jak on, ona chce, żeby on reagował jak ona. Ja mówię, ludzie, zrozumcie różnice. I te różnice trzeba wyolbrzymić do entej potęgi. Masz być wspaniałą kobietą i wtedy on cię będzie podziwiał. Nie naśladuj mężczyzny. Ale nie chcij od niego, żeby on reagował tak jak ty. Jaka jest moje doświadczenie z poradni małżeńskiej. Sadzam ich, siedzą naprzeciwko, on i ona. Najpierw on, rozmawiam z nim, potem rozmawiam z nim. Ona mówi 3 godziny, najmniej. W tych 3 godzinach wypowiada setki przestępstw, jakie popełnił ten jej mąż. Jak jest taki, 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 taki. Ja słucham. Ona mówi, Nie, mój zawołaj go. Ona, on nie będzie chciał przyjść. A mnie nie opowiadaj, spróbuj, nie zdarzyło się, że do mnie nie chciał ktoś przyjść. Zresztą jak on nie przyjdzie, to ja do niego przyjdę. Więc przychodzi on, siada i mówi, panie doktor, nie ma problemu. I słuchajcie, nie ma problemów. Ona wszystko wymyśliła. Bo jak się pytasz, o co wy się kłócicie, patrzą się na siebie, nie wiedzą o co. Nie, bo o głupstwa, o rzeczy absolutnie nieważne. Słuchajcie, kobiety są zapatrzone w rzeczy nieważne. Czepiają się rzeczy nieważnych, ale chcą mieć swoje racje i chcą panować nad chłopakiem. Nie masz panować, masz służyć jemu po to, żeby on zobaczył, że ma duszę i że razem macie dążyć do świętości. Do tego jest mu potrzebne. A ona co chce? Słuchajcie, rozwodzą się przez kobiety. Ponieważ ona stawia wymagania. A ponadto ma do niego pretensje, że on jej cały czas nie adoruje. Ponieważ ona potrafi powiedzieć, że żyje tylko dla niego, a on nie, on ma swoje hobby, bo on jeszcze chciałby latać samolotem albo jeździć samochodem, a w ogóle ma pracę, która jest konkurencją dla kobiety. On się nie odda całkiem kobiecie, bo jest mężczyzną stworzonym do materii. I musi mieć ten margines materii, bo ma rządzić światem. Pan Bóg mu dał ten świat. Idźcie, napełniajcie ziemię, idźcie, idźcie sobie pod dom. On ma inne zadania, więc on nie może go zachwalnie mieć cały dzień, zwłaszcza, że to ona chce od niego. No, najpierw od razu musi być mieszkanie. No i teraz mam szereg młodych małżeństw zarżniętych, ponieważ wzięli głupio dużą pożyczkę z banku na wysoki procent i nie mogą sobie poradzić. Spłacają 10 lat tylko. Procenty, dalej mają dług, nie mają nic, przychodzi komornik, zabiera. Bo ona chciała własne mieszkanie, w tym mieszkaniu inne meble, chociaż rodzice dali meble, nie, ona chce nowe. Potem jest dziecko, to ona chce teraz dla dziecka wszystko co nowego i dziecko ma mieć zabawki. Ona jest pazerna na przedmioty. Zamiast Adama podciągnąć ponad paternię, ona się zatrzymała na materii, bo ona chce mieć wszystko tu na ziemi, a tu na ziemi wszystko zostawicie. Nagi rodzisz się z matki, nagi wrócisz do nieba. Ona go obciąża tym, że on ma zarobić. Słuchajcie, nie słyszałam nigdy w poradni, żeby jakaś kobieta powiedziała, że zadowolona, mąż zarabia. Wszystkie oskarżają, za mało zarabia. Żeby nie wiem ile przyniósł. Pewnie ja też mogę się zgodzić, że mam potrafię, wiem, mogę milion wydać na miesiąc. Ona się wyobraża taką sytuację. Ale czego one chcą? Mnóstwo różnych rzeczy. Już nie mówię o tych wisiorkach, które kosztują, o tych kosmetykach, które kosztują oczy z głowy, ale chcą różnych materialnych rzeczy. I zbierają, zbierają, zbierają. No i potem się starzeją. Likwidowałam mieszkanie mojej przyjaciółki, teraz zmarła. 2 tygodnie mi zajęło to likwidowanie. Znalazłam rzeczy nieotwierane, nakupione. Jakieś obrusy, nieobrusy, szmaty, nieszmaty. Kobiety chcą ciągle coś mieć. A Ojciec Święty uczy nie to, co masz o tobie stanowić, tylko kim jesteś. Ile kobieta poświęca rozwojowi swojej duszy. Potem jest taki moment, że jest problem, stała się matką. I teraz jak stała się matką? Dziecko owocem cudzołóstwa, start tragiczny. Słuchajcie, ja teraz robię remanent, bo ja liczę się z tym, że zemrę, nie mogę zostawić wszystkich cudzych papierów. I widzę, że te pary, które wystartowały od tego, że już dziewczyna była matką w momencie ślubu, to oni się rozeszli. I to jak? Po 2, po 4, po 10, po 30 latach. Więc uwaga, znaczenie okresu przedmałżeńskiego. Nie wolno młodym ludziom konsumować ciała, bo to nie jest ich prawo, nie mają prawa. Największa miłość, możesz oddać życie za kochanego chłopca, ale nie możesz mu oddać ciała, bo nie masz prawa. Życie możesz oddać. Maksymilian Kolba oddał życie za drugiego człowieka. Więc jest problem roli ciała przed małżeństwem, roli ciała w małżeństwie. Stajesz się matką i teraz co? Teraz zapanował lęk przed dzieckiem. Kobiety nie chcą być matką, a chcą działać cieleśnie z chłopakiem. Jest zupełnie fałszywa cywilizacja, która prowadzi do tego, co Jan Paweł II nazwał cywilizacja nienawiści i śmierci. I chcę, żebyście wy młodzi zmienili na cywilizację miłości i życia. No tak, ile mamy czasu? Bo jest problem odmienny przed małżeństwem i teraz problem małżeństwa. Przede wszystkim trzeba postawić sprawę tak, że małżeństwo jest nierozerwalne na zawsze. I ta godność kobiety domaga się, żeby ona była jedyną w życiu kochanego mężczyzny, a nie jedną z wielu. On nie może jej traktować seryjnie, a tak jest. Chłopaki zbierają dziewczyny, więc jest dokument o godności kobiety. Jeszcze za mało, no to pisze Ojciec Święty list do kobiet, w którym pisze o, może nawet w pewnej, nie jestem całkiem pewna w tej chwili, czy wcześniej jest list do kobiety, Mulieris Dignitatem. W każdym razie w liście do kobiety pisze o geniuszu serca kobiety. Kobieta kochająca potrafi przewidzieć, co potrzeba kochanemu człowiekowi, ale geniusz serca to nie jest geniusz intelektualny. Ojciec Święty ten geniusz serca nazywa pogłębieniem jej odpowiedzialności. To jest głębia jej sumienia. Ma wrażliwsze sumienie kobieta. W tych małżeństwach, które grzeszą śmiertelnie przeciwko czystości, z reguły pierwsza dochodzi do zrozumienia kobieta, że jest coś nie tak. I wreszcie jednak chcą się wyzwolić z grzechu. Przy używaniu antykoncepcji ona przychodzi pierwsza. Rzadko mężczyzna, a jest to grzech śmiertelny przeciwko pierwszemu Bożemu przykazaniu, bo niszczy ten rytm naturalny, który w kobiecie wpisał Stwórca. Więc ta godność kobiety, bo Ojciec Święty bardzo wysoko stawia kobietę matkę. Macierzyństwo, jak był biskupem w Krakowie, to siódme dziecko osobiście chrzcił rodzinom, żeby podnieść rangę, znaczenie rodziny wielodzietnej. Rodzina to nie jest jedynak, to nie jest para jedynaków, chłopiec, dziewczynka. To jest gromadka dzieci, które przez lata obcują ze sobą. Jest problem dlatego, że kobiety boją się dziecka. Dlaczego? Co to maleństwo może zrobić? To jest choroba, lęk przed dzieckiem. Bo w końcu to są dorosłe osoby, mężczyzna i kobieta, i boją się dziecka wielkości łebka od śpiczki. Co to jest? To jest patologia. Zapanowała patologia społeczna. Zaksana jak patologia jest oczywiście twierdzenie, że może być jakiś związek partnerski, niekoniecznie heteroseksualny, tylko jednopłciowy. Bzdura totalna, nic takiego nie ma. Nie istnieje nic takiego, to gender, to jest ogłupianie ludzi. Tu się dają ogłupiać, bo są te struktury diabelskie, które ludzie wpadają, prawda? Więc macierzyństwo jest apogeum rozwoju kobiety. A one chcą, Boże, uwierzyły w to, że większym osiągnięciem jest dyplom jakiejś tam uczelni niż macierzyństwo. A nie ma większego rozwoju kobiety jak obserwacja rozwoju dziecka i duszy dziecka. Bo teraz kobieta, matka ma za zadanie w tym pierwszym okresie 5 lat, kiedy jest konieczna matka, mężczyzna to mało może zrobić. Nie umie być ojcem w tym okresie. On nawiązuje kontakt, jak dziecko jest trochę większe. A ona te pierwsze lata ma zrozumieć i podziwiać rozwój swojego własnego dziecka. Słuchajcie, ja namawiam młode matki, żeby pisały, co mówią ich trzyletnie dzieci. Bo te trzyletnie dzieci potrafią dać genialne odpowiedzi, bo Duch Święty przemawia przez nich. Fascynujący rozwój dziecka, ona zostawia do żłobka, bo ona musi robić dyplom teraz, licencjat. Wynajmuje bądź jaką kobietę, bo ona idzie zarabiać. I co? Zarabia akurat tyle, co płaci tej kobiecie przy dziecku. Odrzucone macierzyństwo mści się na tym, że kobiety stają się wynaturzone. Normalna kobieta kocha dzieci i chce być matką. Mała dziewczynka chce bardzo dużo tych lalek. Nigdy za dużo. Dopiero świat niszczy to prawidłowe nastawienie kobiety do macierzyństwa. Teraz tu jest problem wyboru, bo człowiek sobie nie wybiera powołania, tylko dostaje powołanie. Dostałeś powołanie do małżeństwa i co? No i mają jedno dziecko. Nie chcą drugiego. Dlaczego? Bo pierwsze spadło na nich. Jeżeli ona była w ciąży przed ślubem, to ona się będzie bała dziecka. Bo to nie było dziecko miłości, to było dziecko, którego nie chcieli, bo nie myśleli w ogóle o dziecku, myśleli o sobie. To jest dziecko ich egoizmu. Oczywiście to dziecko jest kochane przez Boga, Bóg wyrównuje te niedobór miłości rodziców, ale nie rozwija to w niej. Są takie prace psychologów kanadyjskich od sprzed lat, które udowodniły, że postawa macierzyńska rozwija się w kobiecie po trzeciej ciąży, nie wcześniej. Pierwsze dziecko trochę jak lalka, drugie nie, czasem tak nie bardzo jeszcze chcą, a dopiero w pełni świadome macierzyństwo jest kobieta, która zrozumiała wartość posiadanych dzieci. To jest ten skarb, który mają małżeństwo. A oni sobie skarbią skarby w banku, a Ojciec Święty mówi, skarbcie sobie skarby w niebie. Odrzucenie macierzyństwa jest poniżeniem rozwoju kobiecości, bo ona się rozwija jako matka. Wszystko jedno, czy jest żoną, czy nie, ma się rozwinąć jako matka do postawy matki. Co to jest postawa matki? To jest postawa opiekuńcza. Ona to taki kmulier, która wie, co komu potrzeba, która ma tam w tej skrzyni wszystko, co potrzebne, która służy wszystkim. I ma być teraz to małżeństwo dzięki niej, dzięki kobiecie, takie, jak Paweł VI w Humanae Vitae pisze, że promieniuje słodyczą i świętością. To jest zadanie kobiety, żeby ta para małżeńska rozwinęła takie ognisko domowe, przy którym się mogą ogrzać wszyscy, którzy przychodzą, otwarte dla ludzi, otwarte oczywiście na życie. Jest problem czystości przedmałżeńskiej i czystości małżeńskiej. Tego ma uczyć kobieta, mężczyznę i przed, i po małżeństwie. Nie koniec dokumentów, jakie Jan Paweł II dla was pisał, których nie znacie. Jest jeszcze na końcu model. No naśladuj co? Naśladuj tę jedną, która bez wahania powiedziała, oto ja, służebnica. Redemptoris Mater, encyklika o Matce Zbawiciela. Jak wysoko postawił Bóg kobietę, w ręce kobiety złożył los ludzkości, bo bez matki nie ma dziecka. Bez matki nie ma człowieka. Bez matki ten człowiek nie może się rozwijać. W niej się rozwija. Oczywiście jej kosztem, ona służy dziecku. Organizm kobiety cały czas służy dziecku. Ale ona może chcieć odrzucić i mamy dowody, że mnóstwo kobiet odrzuca macierzyństwo. I to jest inny temat. Inny temat są skutki zabijania dzieci, którego dzisiaj nie ruszamy. Nie chodzi o to, że kobieta ma moc wychowania mężczyzny takiego, żeby on rozumiał, kim on jest i każdy człowiek. I ta rola stworzenia wobec Stwórcy i to dążenie do świętości to jest zadanie kobiety. Bo ona ma tę wrażliwość serca wpisaną w jej strukturę przez Boga. Jest wrażliwa. Ale wrażliwość można zniszczyć. Duszę można zniszczyć i kobietę można zniszczyć. I chodzi po świecie mnóstwo przetrąconych kobiet, które noszą w sobie skutki czynów. Czyn musi być sterowany rozumem i w sumieniu dobrze uformowanym. Dziewczyna potrafi sobie zakłamać sumienie, bo mówi: wszystko mogę, bo go kocham, pójdę za nim na dno piekła. My to głupia jesteś. Nie idź za nim na dno piekła, weź go z sobą do nieba. I tu trzeba roztropności. Przestańcie obcować parami. Nie wstawiajcie się parami. Parami się idzie do ślubu. Natomiast teraz ma być gromada rozumnej młodzieży, która razem coś tworzy i przyjaźni się. Przyjaciół. Masz przyjaciół? Słuchajcie, ja mnóstwo razy słyszę, że ludzie nie mają żadnych przyjaciół. Dziewczyna nie ma przyjaciół. Pary małżeńskie, młoda para, która miała przyjaciół przed małżeństwem, niby w duszpasterstwie, potem nie ma przyjaciół. Ludzie, Ojciec Święty powiedział, zapanowała znieczulica. Bo przyjaźń to jest wzruszenie serca, to jest duchowe porozumienie ludzi, którzy dążą do czegoś razem, coś tworzą razem. I popierał wszystkie takie dążenia ludzi, którzy chcą jakieś wspólnoty tworzyć, dążące do tego, żeby lepiej rozumieć tożsamość człowieka i los człowieka. Więc jest problem świadomego życia. Nawoływał do refleksji. I teraz trzeba powiedział dziewczynom: przeskocz siebie samą. Nie zatrzymuj się nad sobą. Bo ona analizuje swoje uczucia. Uczucia, słuchajcie, na uczucia nie można by przysięgać. Ta miłość, którą zaprzysiężają małżonkowie, to nie jest emocja. To jest postawa woli, która dla tego drugiego człowieka jest gotowa uczynić wszystko, oddać wszystko. Małżeństwo jest całopalenie. Oddaje się wszystko. I ciało, i duszę, i emocje, i na zawsze. I szczęśliwa, jak powiedziałem, jest ta kobieta, która ma świadomość, że jest jedyna. Ale czystość i przedmałżeńska, i małżeńska wymaga trudu. Trzeba zaakceptować trud. Postawa kobiety matki, postawa miłości małżeńskiej jest postawa miłości ofiarnej. Przed małżeństwem oni się kochają egoistycznie, bo jest im przyjemnie z sobą. To jest miłość niedojrzała zalążek, który jak nie rozwiną, to zginie. Małżeńska miłość to jest zupełnie co innego. To jest zdolność do ofiary, zdolność do... Zresztą święty Paweł napisał wszystko. Jest doskonała recepta. Niczego nie żąda, wszystko rozumie. Takiej miłości nie umie nikt, dlatego Jan Paweł II zwyczajnie mówił do was: uczcie się kochać. Tak samo jak mówił: uczcie się modlić. Na to właśnie kobieta jest potrzebna mężczyźnie, żeby on wiedział, że jest Bóg. Modlisz się z chłopakiem? No tak, na 18 latają. No ale teraz chodzą ze sobą i już coraz rzadziej. Chodzą do kościoła, zawarli małżeństwo i przestali chodzić do kościoła. Stracili czystość przedmałżeńską, przed grzechem małżeńskim. I tu znowu jest rola kobiety. Nie dopuszczaj do grzechu. Słuchajcie, mam list sprzed paru tygodni. List lekarki, która mi pisze, dzisiaj jest święto lekarza, która mi pisze, że ona nie używa antykoncepcji, ona wie, że to grzech, a równocześnie w następnym zdaniu pisze, że w swoim małżeństwie to tylko używają prezerwatywy. Pomieszanie z poplątaniem. Kobieta, matka, żona, lekarka wykształcona. Co w głowach mają kobiety? W tej chwili wygląda, że mają groch z kapustą. Pomieszanie z poplątaniem. Tu usłyszała, tu że sięgnijcie do wiedzy prawdziwej, do dokumentów Kościoła. Nie do skrótów przez Gazetę Wyborczą. Jest taki dokument, jest dodanie rwane z kontekstu. Prostudiujcie to, co ta dziewczyna, siostra Marcy, zrobiła. Wsłuchuj się to, co mówi Chrystus. Naucz się tego. To naucza Kościół, bo to jest droga do Twojego szczęścia tu na ziemi i po śmierci w niebie. I to masz pokazać mężowi, że nie ma czytać tylko zawodowych, technicznych, nie tylko internety, nie tylko komputer. Ale jest dusza ludzka. Kobieta ma rozwijać duszę swoją, duszę dziecka i duszę męża. Duchowość małżeństwa rozpoznać. Na to trzeba Ojciec Święty mówić ciszy, Pan Bóg przemawia w ciszy. I na dodatek przeszkadza ten egocentryzm, o którym mówiłam. Egocentryzm dziewczyny zajętej sobą. W małżeństwie ona ma swoje przeżycia, których nie dzieli z chłopcami, zresztą on nie rozumie mężczyzna tego. Ona zamiast myśleć, jak zrobić, żebyśmy się porozumieli co do najwyższych wartości, ona się zajmuje dzieckiem, ile razy ja słyszę dobra matka, ale ja z nią nie mogę rozmawiać, nie ma o czym. Nie ma porozumienia z tym wybranym małżeństwem. Mówimy o dialogu małżeńskim. Ja im mówię czasem, nie mówcie za dużo, natomiast świadczcie sobie czułość. Ona się nie da pocałować, mówi mężczyzna. Albo odwrotnie, on się nie da dotknąć. Co się stało? Nie zrozumieli ani sensu czystości małżeńskiej, ani znaczenia ciała w miłości, ani w ogóle nie rozumieją, kim są. Karol Wojtyła chciał nauczyć ludzi tożsamości, że człowiek jest personą, osobą, która jest duchem. I uczył, uczyń swoje ciało być posłuszne duchowi. I mówił, każde ciało ludzkie jest zawsze poddane duchowi, ale albo Duchowi Świętemu, albo duchowi tego świata. Komu poddałaś swoje ciało, dziewczyno? Przed młodości, przed małżeństwem, w małżeństwie i na starość. Któremu duchowi? Jest problem świętości świadomej, dążenie świadome do świętości. Takie zadanie na nowe tysiąclecie dał wszystkim ludziom Jan Paweł II. I tu liczył na kobietę, że ona mu pokaże temu mężczyźnie, który jest ślepy. Widzi całkiem co innego. On siedzi w materii i robi te wynalazki. I nie wie, że duszę trzeba rozwijać. Czym? Dobrymi czynami i kontaktem z Duchem Świętym. Ciągle zjednoczeni. Po synodzie, który Ojciec Święty zorganizował na temat rodziny, następny synod był na temat spowiedzi. Rodzina może uratować tylko systematyczna spowiedź. To jest zadanie kobiety. Od początku z chłopakiem, którym chodzisz, chodź systematycznie w każdy pierwszy piątek do spowiedzi, do Komunii Świętej codziennie. Potem to samo w małżeństwie. Wygracie wtedy los. Los wygrany to jest niebo. Umrzecie wszystkie. Nie ma żadnej wątpliwości. Więc od tej śmierci porozmawiaj czasem z mężem i o tym, że nie jesteś ciałem ani ty, ani on, tylko macie ciało, macie wobec ciała zadania, macie wobec ciała zobowiązania, które obowiązują pod karą grzechu, śmierci. Bo jak zniszczysz ciało, życie człowieka, kogokolwiek, to jest zbrodnia, która wymaga kary. Pamiętać. Trzeba, że Pan Bóg jest nie tylko miłosierny, ale przede wszystkim jest stworzycielem i sędzią sprawiedliwym. I Karol Wojtyła napisał, przepraszam, Jan Paweł II w liście do rodzin, czyny wasze was sądzić będą. Jakie czyny dziewczyny czynią? Ja się wychowałam w harcerstwie, a harcerki miały za zadanie codziennie dobry uczynek. Jak zapytać któreś z pani, co pani dzisiaj dobrego zrobiła w życiu? Jaki dobry uczynek dzisiaj? Wczoraj, jakim w ogóle dobrymi czynami jest zasłane twoje życie? Bo to jest to konto w niebie właśnie. Ona zajmuje się swoimi emocjami, swoimi przeżyciami, ma takie bogactwo duszy. I na zakończenie wam powiem to, co powiedział ksiądz Tadeusz Fedorowicz tu pod Warszawą w Laskach po wielu latach, mój serdeczny przyjaciel już nie żyjący, który był tam duszpasterzem, kapelanem sióstr. Ja go poznałam w lipcu 1945 roku, jak on wrócił z Syberii, a raz na rok to był pierwszy mój spowiednik po wojnie. I mówi do mnie, wiesz co, im dłużej żyję, tym mniej rozumiem kobiety, cóż wy za dziwne stworzenia jesteście. Nie rozumiesz siebie i wcale nie musisz rozumieć. Zostaw Panu Boga, sama pilnuj, żeby być posłuszna Panu Bogu. I nie licz na to, że ci jakikolwiek Adam zrozumie, bo to przekracza jego możliwości. Więc nie czepiaj się tego, nie ma rozumieć. Ma akceptować ona, żeby rozumiał. Żeby się domyślił, co ona chce. Żaden facet się nie domyśli. Pokaż mu kawa na ławę, na patelni mu pokaż. Nie zrozumie. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia jako żony, jako siostry, że na przykład mężczyzna nie umie znaleźć niczego w lodówce. Tylko na stole. Nie mam żadnej wątpliwości. Mało tego. Zdarzyło się tak, że jak ojciec siedział w Paryżu, to już na koniec, tylko dygresja. Ja posłałam na spotkanie do Paryża czterech młodych ludzi. I dwóch naszych wnuków, nie, trzech naszych wnuków i jednego ich kolegę. I matka dwójki, bo jedna para to Jan i Paweł, bliźniaki oczywiście, jak się mogły nazywać. Matka ich, na tych czterech chłopaków przygotowała im na sierpień. Jechali, żeby po drodze mieli, zapakowała im jedzenie, elegancko spakowała. I po powrocie znalazła to jedzenie zepsute w tym samym plecaku. Ponieważ były wielkie sprawy, które są, to oni w ogóle nie zwrócili uwagi na te kanapki, które mama tam wsadziła. Inne nastawienie, inne widzenie, inne dążenie. Nie naśladujcie chłopaków. Macie talent do rozpoznawania drobiazgów, te drobiazgi układać, ale nie robić z drobiazgów góry. Bo to są tylko drobiazgi, ale nagromadzisz drobiazgu tyle, że stała się góra. Już nie możecie się porozumieć z mężem, bo on tej góry w ogóle nie widzi, w ogóle nie wie, czego ona chce, czepia się jego. I w rezultacie co robi? No strzela tym, idzie się upić. A potem idzie do innej, bo ta. I potem ta tam druga to samo mu zrobi, no to on potem następną ma. Nie ma miłość rozumieć. Miłość ma akceptować odmienność i podziwiać odmienność. Macie wzajemnie być dla siebie czuli i podziwiać wzajemnie. I ma dziecko prawo, żeby mógł powiedzieć, miałem wspaniałą matkę, wspaniałego ojca. Ale do tego oni muszą realizować miłość altruistyczną, miłość sprawiedliwą i miłość wymagającą. Trzy wymagania miłości, o której pisze Karol Wojtyła w Miłości Odpowiedzialności. Uczcie się kochać i szukajcie mistrza. Człowiek musi pomoc szukać. Dlatego ja radzę wszystkim dziewczynom mieć stałego ojca duszy, stałego spowiednika, którego nie masz uwodzić. Miałam takiego wspaniałego działacza. Działacza zniknął, księdza wspaniałego młodzieżowca, jak się okazało, zniknął z dziewczyną. Jeden z moich wielkich zawodów, ból mojego serca, bo bardzo, bardzo kochałam tego księdza i tę głupią dziewczynę też. No. Otwórzcie oczy duszy i otwórzcie wszystkim Adamom, z którymi się spotkacie też, bo po to jest kobieta, żeby zobaczyli, że nie są zwierzętami. I same nie żyjcie jak zwierzątka. Zwierzątka mają mechanizmy wpisane przez Pana Boga też, no ale nie wiedzą o tym. Więc zadania kobiet to są zadania ogólnoludzkie. Mężczyźni też mają swoje zadania. Zadania kobiet rozpoczynają się od początku i nie znikają. To jest zadanie całego życia, bo to się nie zmienia. Wciąż może być więcej miłości, wciąż dusza nie ma granic. Rozwój duchowy nie ma granic. Świętość może być coraz bardziej święty człowiek. najbardziej święty świętych to jest Bóg, prawda? Ale ty sam do tego, do tej świętości masz dochodzić. Ale to ma być plan, taki masz plan życia. Ty, dziewczyno, że masz być święta. Nie ma innego planu życia ludzkiego. Nie ma innego sensu życia ludzkiego. I nie dajcie się ogłupiać tym środkom przekazu, które lansują koncepcje ludzi niewierzących. Ta świadomość, jestem dziecko Boga samego, na obraz Boga stworzone, to ta nobilitacja, przecież czynić człowieka coś wspaniałego. Nie daj się poniżać jakąś koncepcją wirtualnej płci. Nagle nie wiadomo, kim jesteś, nie wiadomo, do czego żyjesz, jakiś gender, co nie wiadomo co. No, ogłupia was świat, diabeł, a człowiek rozumny stanie z boku i patrzy, co oni robią. Nie da się wtłoczyć w to. Emocje ubarwiają życie, ale nie mogą być celem życia. I to, co Karol Wójta nazywa samopanowanie, samoposiadanie, to jest ta integracja wewnętrzna duszy człowieka z ciałem i emocjami, bo ta złożoność człowieka domaga się scalenia. W kobiecie złożoność jest bogatsza niż u mężczyzny. Mężczyźni mają łatwiejsze zadanie, bo są bardziej zdolni do logicznego myślenia, konsekwentnego myślenia. Dziewczyna może irracjonalnie zupełnie działać, nie rozumie sama siebie. Więc ponieważ siebie nie rozumie, daj się prowadzić Panu Bogu, Duchowi Świętemu, do którego Ojciec Święty wszystkim radził sekwencję do Ducha Świętego i do Matki Boskiej Różaniec, rozdawał różańce. Trzymaj się Boga, trzymaj się wzorca Matki Bożej, bo masz te wzorce. No ale jakby to powiedzieć, no 6 sierpnia raz w Casa Gandolfo na Angelus Ojciec Święty tak wołał: otwórzcie oczy duszy. Oczy duszy widzącej ciało. To jest zadanie kobiety, bo ona ma widzieć duszę, ma te dane wpisane w nią wrażliwość, tą intuicję serca, która jest wrażliwość sumienia, nie niszczyć tego. I nie wydziwiać, że jestem samotna, bo nie mam powodzenia, nie mam chłopaka. Nikt nie jest samotny. Wszyscy żyją w środowisku. Poza tym jest świat duchowy. Niebo całe masz do dyspozycji. Masz obcować, masz anioła stróża, który masz obcować, masz swojego patrona, masz świętych pamiętnych i ludzi dookoła. Kardynał Wyszyński, jak pisał pamiętniki w Komańczy, napisał: jeśli nie masz przyjaciół, to twoja wina. Przyjaźń rozszerza ludzkie serce, ale przyjaźń, a nie zakochanie, które prowadzi do podniecenia, a odcień przeciwstawiał podnieceniu uniesienie. Przyjaźń ludzie mogą przejść wielkie uniesienia, przeżycia, które poszerzają duszę, ale to nie są przeżycia cielesne. Odczepcie się od ciała. Jakkolwiek nie da się całkiem odczepić, prawda? Ale trzeba uczynić ciało posłuszne duchowi. Amen. Teraz odczepcie się ode mnie. No i postanowienie, będziemy czytać dokumenty Jana Pawła. Ty będziecie? No, ale na pewno. Zobaczymy. To wy sprawdzajcie, panie, które stworzyły te, jakby to nazwać was, pionierki, tak? Mówcie tak, tak.
Pani doktor, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Przez ostatnie lata staramy się kobietom mówić właśnie o godności, o nadziei, o tym, co Jan Paweł II nam pisał do nas. I bardzo dziękujemy, że pani też o tym mówi. Niestrudzenie. Wszystkiego dobrego.